Mam nadzieję, że wszyscy widzicie, co jest napisane na tym rysunku. Zacznę dzisiejszy wykład od zagadki. Jak myślicie, jakie jest pierwsze pytanie, które Bóg skierował do człowieka na kartach Pisma Świętego? Jakie było pierwsze pytanie, które Bóg zadał człowiekowi? Tak, już niektórzy z was tu dobrze odpowiedzieli. Księga Rodzaju, 3 rozdział, werset 9. Pan Bóg zawołał na mężczyznę i zapytał go, gdzie jesteś. Więc mamy pierwszą księgę Biblii, Księgę Rodzaju. Mamy 3 rozdział. Mamy pierwsze pytanie, które Bóg zadaje człowiekowi, a człowieka już nie ma. Adama nie było tam, gdzie powinien był być. Uciekł, schował się. Zawsze myślałem, że ten problem z poczuciem odpowiedzialności to problem naszych czasów. Okazuje się, że towarzyszy człowiekowi tak naprawdę od początku stworzenia. Adamie, gdzie jesteś? Miałeś tu być. Przeprowadziliśmy się z rodzicami do Bielska ostatniego dnia sierpnia 1989 roku. Następnego dnia był pierwszy dzień szkoły. I już wtedy poznałem moich dwóch najlepszych przyjaciół, Piotrka i Marcina. I 1 września wracałem po rozpoczęciu roku szkolnego. To była 2. klasa szkoły podstawowej. Razem z Piotrkiem, który mieszkał niedaleko. I w czasie drogi mówię, może wpadniesz razem z rodzicami i z siostrą do nas któregoś dnia. Jesteśmy prawie sąsiadami. On odpowiedział, no nie mogę wpaść z rodzicami, dlatego że tata z nami nie mieszka. Drugi z przyjaciół, Marcin, który siedzi tutaj na sali, podobnie, można powiedzieć, że nie znał swojego taty. Adamie, gdzie jesteś? Miałeś tu być, miałeś odegrać pewną rolę, ale ciebie nie ma. Spotkałem kilka tygodni temu kolegę z drugiego końca Polski, tak po przekątnej patrząc, i w pewnym gronie powiedział, że prowadzi coś, co nazywa się Centrum Pomocy Rodzinie. I ktoś zadał mu pytanie, czym zajmujecie się w tym centrum, co robicie? I część jego odpowiedzi brzmiała tak. Kiedy w małżeństwie rodzi się chore dziecko, dość często mężczyźni nie wytrzymują tej presji i odchodzą. Zostawiają żonę bez potrzebnego wsparcia, zostawiają dziecko bez taty, bez męskich wzorców. W centrum robimy wszystko, żeby takiej rodzinie pomóc, żeby zatrzymać męża, żeby został przy bliskich, żeby nie uciekł. I kiedy usłyszałem to, o czym mówił, to moje serce troszkę mocniej zabiło, bo jest to problem, który w tym świecie, który nas otacza, który też mnie w jakiś sposób boli. Dość często ojców nie ma tam, gdzie powinni być. Adamie, gdzie jesteś? To pytanie wybrzmiało niedługo po stworzeniu człowieka i w sumie jest aktualne do dzisiaj. Nie wiem, dlaczego akurat ten temat jest dla mnie gdzieś w moim sercu taki istotny. Nasze zadanie, żeby wypełnić rolę, jaką Bóg nam dał wobec młodszego pokolenia. Dzisiaj w naszej kulturze mówi się o kryzysie rodzicielstwa, szczególnie mówi się o kryzysie ojcostwa. A to jest odpowiedzialność, którą Bóg składa na nas, wychować, zatroszczyć się o następne pokolenie. Jak to zrobić? Jak mieć dobry wpływ na młodsze pokolenie? I mówię tutaj odnośnie naszych dzieci, ale mówię też w tej duchowej rzeczywistości, młodsze pokolenie w Kościele, tak? Młodsze pokolenie uczniów Chrystusa. Jak to zrobić? Jak wypełnić nasze powołanie? To pytanie, na które nieustannie poszukuję odpowiedzi. I cieszę się, że trafiłem na drugi list apostoła Pawła do Tymoteusza, dlatego że on jest jedną wielką odpowiedzią na ten problem. I w ciągu najbliższych miesięcy, prawdopodobnie do końca roku szkolnego, będziemy studiować ten list fragment po fragmencie, odpowiadając między innymi na to pytanie. Jak zatroszczyć się o następne pokolenia? Więc zacznijmy, przeczytajmy pierwsze cztery wersety tego listu. Paweł z woli Boga, apostoł Chrystusa Jezusa, posłany dla głoszenia życia obiecanego w Chrystusie Jezusie, do Tymoteusza, swego umiłowanego dziecka. Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Pana. Dziękuję Bogu, któremu służę, jak moi przodkowie z czystym sumieniem, gdy zachowuję nieprzerwaną pamięć o Tobie w moich modlitwach. W nocy i we dnie pragnę Cię zobaczyć. Pomny na Twoje łzy, by napełniła mnie radość. Jak zatroszczyć się o następne pokolenia? To ważne pytanie w kontekście naszych rodzin, ale też w kontekście wspólnot. Apostoł Paweł bardzo w ciekawy sposób rozpoczyna ten list. Bo pierwszy i drugi werset mówi Paweł z woli Boga, apostoł Chrystusa, a już w drugim wersecie mówi do Tymoteusza, swego umiłowanego dziecka. W pierwszym wersecie apostoł Paweł przedstawia się bardzo oficjalnie. Jestem apostołem. A w drugim od razu wchodzi w zupełnie inny tryb, kiedy mówi do Tymoteusza, umiłowanego dziecka. Tymoteusz był wtedy liderem wspólnoty w Efezie. Paweł mógł nazwać go w różny sposób w tym liście. Mógł go jakoś zatytułować, podkreślając jego rolę w tamtej wspólnocie, ale nie, zwraca się tutaj do niego jak do umiłowanego, swego umiłowanego dziecka. I płynie dla nas z tego pewna lekcja. Aby właściwie się zatroszczyć o następne pokolenia, trzeba łączyć dwie rzeczy. Tą, którą widzimy w wersecie pierwszym, nazwijmy ją apostolską powagą, i tą, którą widzimy w drugim, ojcowska miłość. Aby właściwie się zatroszczyć o następne pokolenia, potrzebujemy umiejętnie łączyć dwie rzeczy. Powagę i miłość. Są to dwa bardzo różne rodzaje wpływu na człowieka. Tak? Jeżeli ktoś jest apostołem, ma wielki autorytet, to ktoś jemu poddany powinien być w jakiś sposób posłuszny. Jest to jakiś rodzaj wpływu. A drugi rodzaj wpływu, ojcowska miłość, pisze do swego umiłowanego dziecka. To zupełnie inny rodzaj wpływu niż ten pierwszy. A jednak wszystko wskazuje na to, że powinny występować jednocześnie. W Księdze Przysłów, trzeci rozdział, czytamy takie zdanie. Bowiem karci Pan, kogo miłuje, jak ojciec syna, którego lubi. Na pierwszy rzut oka wydaje nam się, że te rzeczy nie pasują do siebie. Tak? Czyli jakaś powaga apostolska i miłość, albo miłość jak do dziecka, jednocześnie jakiś rodzaj dyscypliny, czy powagi, czy karcenia. Przeciętny człowiek myśli, te rzeczy się wykluczają. Albo kogoś kochasz i traktujesz jak dziecko, tak? Jak swoje umiłowane dziecko, albo traktujesz go ze swoim jakimś autorytetem, kogoś większego. Ale prawda jest taka, że te rzeczy powinny występować razem i rozdzielanie ich albo używanie tylko jednej z tych dwóch rodzajów wpływu jest szkodliwe dla młodszego pokolenia. Ludzie myślą, no albo miłość, albo stanowczość. Albo kochasz i przymykasz oko na złe rzeczy, albo jesteś stanowczy, no i rozliczasz ze wszystkich błędów. Apostoł Paweł uważał, że te rzeczy są ze sobą połączone i w całym Bożym Słowie znajdujemy taki wzorzec postępowania. Bóg, jeżeli kogoś kocha, jak ojciec kocha syna, to tego też karci, tak? Lubi go i karci jednocześnie. Młody Tymoteusz potrzebował obu rzeczy, żeby rosnąć, żeby stawać się dojrzalszym człowiekiem, chrześcijaninem. Potrzebował ojcowskiej miłości i apostolskiej stanowczości. Przez ostatnie 15 lat, odkąd urodziła się nasza córka, obserwujemy kolejne pokolenia dzieci we wspólnocie i ich rodziców. I po tych 15 latach widać jak na dłoni, że najlepsze dla dzieci jest to, kiedy rodzice z jednej strony są pełni miłości, na poziomie także uczuć wyrażania tego, jednocześnie będąc stanowczy, czy nawet konsekwentni, moglibyśmy to nazwać do bólu. Czyli z jednej strony okazują dziecku tą ojcowską czy matczyną miłość, przytulają, zapewniają o swojej miłości, ale kiedy trzeba, to zmieniają ton na stanowczy i egzekwują to, na co byli umówieni. Te 15 lat pozwoliło nam także zaobserwować, co się dzieje, jeżeli jednego z elementów brakuje. I było to dla mnie odkrywcze, jak szkodliwą rzeczą dla młodszego pokolenia jest brak stanowczości, brak jasno określonych zasad, a najgorsze brak konsekwencji. Nawet kiedy rodzic mówi, jeżeli zrobisz jeszcze raz, wyrządzisz na przykład tą krzywdę komuś, to będziesz miał za to jakąś karę, tak? Na przykład nie będziesz mógł używać telefonu przez kilka dni. Jak destruktywne dla młodego pokolenia jest nie przestrzegać przez rodziców zasad, które sami ustanowili. Konsekwencją jest to, że dziecko jest nieszczęśliwe i nie jest to dla niego dobre środowisko rozwoju. Czasami rodzice pytają nas, jak wpłynąć na dzieci, które robią złe rzeczy, na przykład rówieśnikom w szkole. I odpowiedź zazwyczaj jest bardzo podobna. O ile to możliwe, ustalcie zasady ze stoickim spokojem. Nie tak, że są jakieś emocje, oskarżenia. Nie, ustalcie, co jest dobre, co jest złe, co wolno, czego nie wolno. Umówcie się z dzieckiem, że to jest dobre, to jest złe. I ze stoickim spokojem je egzekwujcie. I to jest uczciwe podejście. Czytaliśmy w Księdze Przysłów, że Pan karci tego, kogo miłuje, kogo lubi. Według Biblii jest to wyraz naszej miłości do młodszego pokolenia, jeżeli potrafimy być stanowczy w tych miejscach, w których warto być stanowczym. Jest to niezwykłe połączenie. Z jednej strony pewien rodzaj dyscypliny czy wychowania, karcenia, a z drugiej ojcowska miłość. Nic lepszego nie może spotkać młodszego pokolenia. Apostoł Paweł to robił, żeby pomóc Tymoteuszowi, a Tymoteusz nie był w ciekawej sytuacji, o czym powiemy w kolejnych odcinkach tej serii. Żeby mu pomóc, wiedział, że potrzebuje połączyć obie rzeczy. Apostolską powagę, tak żeby Tymoteusz przejął się pewnymi rzeczami, by zrozumiał, co musi poprawić. Ale Paweł zaraz łączy to z ojcowską miłością, mówi do mojego umiłowanego syna. Może ktoś z nas dzisiaj jest w sytuacji, w której potrzebuje się tego nauczyć, bo zazwyczaj stosuje tylko jedną z tych dwóch metod, zamiast je dobrze połączyć. Prawdziwa miłość nie pobłaża złym zachowaniom. Kocham mojego syna, więc mu wszystko wybaczam, więc nie będę mu nawet zwracać uwagi na rzeczy, które robi źle. Czy to jest miłość? Nie. To jest postawa, która ostatecznie będzie szkodliwa dla naszych dzieci czy dla naszych podopiecznych. Jeżeli kogoś kochamy, zależy nam na jego dobru. Więc nie będziemy pobłażać dla złych rzeczy. Będziemy reagować. W ten sposób dziecko rozwija się w środowisku, w którym uczy się odpowiedzialności za swoje zachowania, postawy, wybory. I już w młodości może się nauczyć, że złe wybory, złe postępowanie, krzywdzenie kogoś ma swoje konsekwencje. Lepiej, żeby nauczyło się tego od ludzi, którzy go kochają, niż później od ludzi, dla których ten człowiek jest obojętny. Na początku szkoły podstawowej miałem tak naprawdę 4 przyjaciół. Już mówiłem wam o 2, o Marcinie, który tu jest na sali, o Piotrku, ale był jeszcze Michał. Mieszkał niedaleko mnie. Spędzaliśmy mnóstwo czasu razem, głównie na zewnątrz, takie były czasy. I byłem w jego domu, w jego ogrodzie w sumie prawie codziennie. W jego domu można było wyczuć pewien, nazwijmy to, chłód w relacjach. Wszystko było w najlepszym porządku, była pełna dyscyplina. Wszystkie czynności o dokładnie określonych godzinach przez wszystkie lata, które spędziliśmy jako sąsiedzi tam, on zawsze miał obiad o 14. Nie pamiętam sytuacji, kiedy było inaczej. Ale w domu był wyczuwalny pewien chłód w tych relacjach. I jako dziecko nie umiałem zrozumieć takiego podejścia, ale kiedy później, będąc już starszym, poznałem troszkę jego historii, historii jego rodziny, zrozumiałem, dlaczego to tak wyglądało. Jego dziadek był w czasach PRL-u wysokiej rangi wojskowym. I wtedy wszystko stało się dla mnie jasne. W domu było troszkę jak w wojsku. Wszystko było na swoim miejscu, wszystko było o określonych porach, wszystko było zgodnie z procedurą. W poprzednich pokoleniach mojego przyjaciela utrwalony został pewien wzorzec, jak w wojsku, porządek, dyscyplina, także kara. Brak jakiegokolwiek odstępstwa od reguł. Zasady są święte. I mój przyjaciel chodził jak w zegarku, jadł codziennie o tej samej porze i robił wiele innych rzeczy o tej samej porze z tą samą dokładnością. Ale to był tylko jeden rodzaj wpływu. Brakowało tego drugiego, brakowało ojcowskiej miłości. Mamy różne tutaj historie w naszej wspólnocie. Jeżeli chodzi o temat ojcostwa, to też są różne trudne historie. Ale my, pokolenie, które zaufało Chrystusowi, możemy rozpocząć z zupełnie innego punktu. I zatroszczyć się o następne pokolenia, żeby one nie bazowały na wzorcach, które są niepełne, tak jak ten, który był oparty tylko na dyscyplinie, ale możemy dzięki łasce Boga poznać pełen model i go już dzisiaj stosować. I naszym dzieciom, później wnukom, naszym uczniom i ich uczniom przekazać właściwy wzór. Karci Pan, tak, karci, ale kogo? Tego, kogo miłuje. Te rzeczy występują obok siebie. Jeżeli jesteś rodzicem, czy jesteś liderem, opiekunem, warto się tego nauczyć. Jest potrzebna dyscyplina, są potrzebne zasady. Dziecko lepiej funkcjonuje, jak są rzeczy o określonych porach, niż nigdy nie wiadomo, o której co będzie. Ale potrzebne jest też ciepło, tak, rodzinnego domu, czy rodzicielskiej miłości, przygarnianie, które Paweł wyraził słowami zaraz na początku listu, do mojego umiłowanego dziecka. Tymoteusz, kiedy przeczytał ten list, to wiedział, że potrzebuje przyjąć jego treść nie jak poklepywanie po ramieniu kochającego ojca. Oj, Tymek, możesz robić co chcesz, ja i tak cię kocham. To nie jest treść tego listu. Dlatego Paweł zaczyna od przypomnienia, że pisze też jako apostoł. Aby Tymoteusz przejął się treścią tego listu, żeby nie powiedział, a tam, co tata mówi, to nie ma znaczenia. Oczywiście apostoł Paweł i Tymoteusz to nie była rodzina. Wiemy, że Paweł wziął Tymoteusza w podróż misyjną, stał się jego takim duchowym ojcem, nazywał Tymoteusza swoim duchowym synem. Więc Tymoteusz, czytając ten list, widział obie rzeczy. Widział apostolską powagę. Będzie sporo takich akcentów w całym liście, który będziemy poznawać. I widział też ojcowską miłość. I nasze dzieci, nasi podopieczni też potrzebują obie rzeczy widzieć. Co to zmienia, kiedy nasi podopieczni doświadczają z naszej strony miłości? Czy na pewno im to pomaga? W 1 Tesaloniczan 3 rozdział czytamy takie słowa. A Pan niech spotęguje waszą wzajemną miłość dla wszystkich, jaką i my mamy dla was, aby serca wasze utwierdzone zostały. Jaką różnicę sprawia to, że obdarzymy kogoś takim rodzajem miłości? Nie tylko zasadami, nie tylko dyscypliną, nie tylko formalnym spotkaniem, ale damy coś więcej. Jakie będą tego skutki? Czytamy, że 13 werset, ich serca zostały utwierdzone. Inaczej mówiąc, następne pokolenie jest gotowe przyjąć od nas pewne rzeczy, jeżeli przekazujemy to łącząc dyscyplinę i miłość. Jeżeli jest tylko dyscyplina, prawdopodobnie oni będą chcieli prowadzić inne życie niż my. Może będą nam posłuszni, może zrobią wszystko, co uważamy za słuszne, ale w ich sercu nie powstaną silne przekonania, że to dobra droga, że to najlepsza droga, że chcą iść za nami, że chcą nas naśladować i przekazać to następnym pokoleniom. Aby to się stało, z naszego serca musi płynąć do nich miłość, inaczej to po prostu nie zagra. Dopiero kiedy będą pewni naszej miłości do nich, ich przekonania zostaną utwierdzone. Będzie się im łatwiej i lepiej żyło na tym świecie. I myślę, że mój przyjaciel, chociaż w domu miał świetny porządek i generalnie życzliwość rodziców, ale wychowanie takie wojskowe, ten brak jest trudno później zasypać, budując relacje w dalszym dorosłym życiu. Więc mam nadzieję, że my, którzy mamy tą łaskę, że poznajemy tą prawdę, wybierzemy inaczej i nauczymy się łączyć dyscyplinę z miłością. To najsilniejszy rodzaj wpływu, jaki można wywierać na drugiego człowieka, najbardziej skuteczny, więc warto się go przy okazji studium tego listu po prostu nauczyć i wprowadzić w życie. Patrząc na te 15 lat doświadczeń z wychowaniem dzieci, wygląda na to, że kiedy łączymy te dwie rzeczy, młodsze pokolenie jest szczęśliwe. Nie mówię, że jest zawsze zadowolone, bo jeżeli wprowadzasz dyscyplinę, zasady, egzekwujesz, to tam jest jakiś rodzaj buntu, tak, gniewu, walki o swoje, ale ostatecznie człowiek jest szczęśliwy. Jako wspólnota angażujemy się w duchowe pomnażanie, w budowanie uczniów Chrystusa, więc dla nas to zadanie przekazania czegoś następnego pokoleniu jest, można powiedzieć, kluczowym. To jest nasz styl życia, nasz styl służby. I bardzo potrzebujemy rozumieć tą równowagę między miłością a powagą. Jest to element wzorca, który musimy przekazać następnym pokoleniom. Jeżeli połączymy te dwie rzeczy już w naszym życiu wobec nich i ich tego nauczymy, dobrze wykonamy nasze zadanie. Okej, patrzmy dalej, jak troszczyć się o następne pokolenia, co mówi apostoł Paweł. Zobaczmy na dalszą część 2 wersetu. Łaska, miłosierdzie, pokój od Boga, Ojca i Chrystusa Jezusa, naszego Pana. W jaki sposób Paweł troszczył się o następne pokolenie? Widzimy, że w tych słowach życzy Tymoteuszowi działania Boga w jego życiu w postaci łaski, miłosierdzia i pokoju. Paweł robił wszystko, żeby pomóc Tymoteuszowi. Ale wiedział, że tak naprawdę los tego człowieka, jego przyszłość nie zależy od niego, od Pawła, tylko od Boga. I od działania Boga w życiu Tymoteusza. Rodzic czy opiekun grupy, lider, nie jest źródłem dla swoich dzieci czy podopiecznych. Tym źródłem jest sam Bóg. I nasi podopieczni, czy nasze dzieci potrzebują to rozumieć, czy wiedzieć, że siły do życia mają swoje źródło przede wszystkim w łasce i działaniu Boga. Czasami nam, rodzicom, wydaje się, że tak wiele od nas zależy, tak? Że to, jak się zachowamy, jak potrafimy zachęcić nasze dzieci, że to jest kluczowe dla ich przyszłości. Jest to ważne, ale nie jest najważniejsze. Apostoł Paweł zawsze w swoich listach odwołuje się nie do swoich zdolności, tego, jakim jest liderem, tylko mówi: Tymoteuszu, życzę ci łaski, miłosierdzia, pokoju, które pochodzi od Boga Ojca. Ja tych rzeczy nie potrafię tobie dać. Nie możesz na mnie oprzeć nadziei na swoją przyszłość. Oprzyj tą nadzieję na Bogu. Wzorem takiego postępowania jest sam Jezus. Kiedy spotkał się ze swoimi uczniami po zmartwychwstaniu, przeczytajmy, co się wtedy wydarzyło, Dzieje Apostolskie, 1 rozdział. Jezus ukazywał się im przez 40 dni i mówił o Królestwie Bożym. Jezus mówił swoim uczniom, nauczał ich o Królestwie Bożym, czyli o działaniu Boga w życiu człowieka. Już niedługo Chrystus fizycznie odejdzie i to, w jaki sposób oni będą żyli, Jego uczniowie, zależy od tego, na ile zdadzą się na działanie Boga, na Jego łaskę i miłosierdzie. My też potrzebujemy myśleć w ten sposób. Czasami nam się wydaje, że tak wiele od nas zależy, ale czy na pewno? Lepiej jest uczyć nasze dzieci i naszych podopiecznych, żeby oparli wszystko, co robią, nie na nas, chociaż my im chętnie pomożemy, ale na Bogu i Jego łasce, na Jego działaniu w ich życiu. Bóg chce obdarzyć człowieka łaską, miłosierdziem, pokojem, potrzebnym do codziennego funkcjonowania. Ale pamiętajmy, że to nie my jesteśmy źródłem tych rzeczy dla ludzi wokoło, ale sam Bóg. Kilka tygodni temu, godzina 23:30, dostaję SMS-a od mojego syna, który, tak jak myślałem, że już śpi. SMS brzmiał: tata, mam pewien problem, przyjdź. Wiedziałem, po tonie tego SMS-u wiedziałem, że to poważna sprawa, to nie jest tylko kwestia jakiegoś snu strasznego, czego chodziło o coś więcej. Odpisałem, że zaraz przyjdę. Zastałem syna siedzącego na materacu w jego pokoju, przejętego czymś dogłębnie. Zapytałem, co się stało. I wtedy odpowiedział mi: tata, martwię się o swoją przyszłość. Chciałbym z moim przyjacielem Guciem pójść razem do szkoły średniej na pewien profil. Powiedział też o konkretnym liceum w Bielsku, ale wszystko wskazuje na to, że nie mam szans tam się dostać. Obawiam się, że sobie nie poradzę. Usiadłem obok syna, rozmawialiśmy długo o tym, co jest ważne w życiu, a co nie. Bo niestety młodzi ludzie, im się wydaje, że to cała przyszłość zależy od tych wyborów. Opowiadałem też o swoich doświadczeniach, jak Bóg mnie przeprowadził przez wiele takich dla młodego człowieka trudnych momentów jego młodości. I w końcu zaproponowałem, mówię: Leon, chodź, może pomodlimy się o to. Ale Leon odpowiedział: tata, ja już się modliłem. I wtedy zrozumiałem, że tak, że on ufa Bogu, że on wie, że to od Boga zależy jego przyszłość. Dobrze, że się przejmuje, dobrze, że ja się przejmuję, bo jeżeli problem z 3 rozdziału Księgi Rodzaju byłby obecny w naszej rodzinie, to Leon nie miałby do kogo napisać, tak, że jest mi źle, przyjść, nie miałby kto przyjść. Ale widzę, że Leon zmartwił się, ja się zmartwiłem, ale ufamy Bogu, że nas przeprowadzi, tak? Że jego przyszłość jest w rękach Boga i na nim należy oprzeć swoją nadzieję. Jestem tatą, ale nie jestem źródłem łaski, miłosierdzia, pokoju, spełnienia dla moich dzieci czy podopiecznych. Źródłem jest Bóg. Jako ojciec, jako opiekun, jako lider, najlepsze, co mogę zrobić, to wskazać na potrzebę zaufania Bogu w życiu. Wskazać na Boga jako źródło, a nie na siebie, jakbym cokolwiek mógł zmienić. I nasi podopieczni mają wielką potrzebę już tego się uczyć od młodości, że siły do życia tutaj na ziemi, nadzieje związane z życiem tutaj na ziemi, warto lokować w źródle, które jest tego warte, czyli w Bogu, nigdzie indziej. Za każdym razem, kiedy mogę, to staram się powiedzieć zdanie lub dwa moim dzieciom, że mogą na mnie liczyć, cokolwiek by się działo. I nie ma dla mnie znaczenia, czy dostaną się do takiej szkoły, czy do takiej. Mogą na mnie liczyć. Ale jeszcze ważniejsze jest, żeby uczyli się liczyć na Boga. Więc może jesteś rodzicem, może jesteś liderem, opiekunem grupy. Warto pamiętać, że my nie jesteśmy źródłem czegokolwiek dla pozostałych. Możemy jedynie skutecznie wskazywać na prawdziwe źródło. Jak zatroszczyć się o następne pokolenia? To już ostatni kawałek naszego tekstu. Wersety 3-4. Zobaczmy. Dziękuję Bogu, któremu służę, jak moi przodkowie, z czystym sumieniem, gdy zachowuję nieprzerwaną pamięć o Tobie w moich modlitwach. W nocy i we dnie pragnę Cię zobaczyć, pomny na Twoje łzy, by napełniła mnie radość. W jaki sposób zatroszczyć się o następne pokolenia? Paweł zaczyna tutaj werset 3. Dziękuję Bogu, kiedy zachowuję nieprzerwaną pamięć o Tobie w moich modlitwach. Czyli Paweł zapewnia Tymoteusza, że jest za niego wdzięczny Bogu i że się o niego modli. Co ciekawe, ten werset nie mówi o tym, że Paweł się modli i że Paweł jest wdzięczny Bogu. Ten werset mówi nam, że Paweł to robi i że Paweł to mówi Tymoteuszowi. A to wiele zmienia. Bo wygląda na to, że żeby następne pokolenia dobrze się rozwijały, nie wystarczy, że się o nie modlimy. Oni potrzebują wiedzieć, że się o nich modlimy. Żeby następne pokolenia właściwie się rozwijały, nie wystarczy być wdzięcznym Bogu. Boże, dziękuję Ci za moje dzieci, za moich uczniów i za wspólnotę. To jest pierwszy krok, a trzeba zrobić jeszcze drugi. Czyli dzieci, uczniowie, wspólnota powinni wiedzieć, że my jesteśmy za nich wdzięczni Bogu. Jest to potrzebą naszych dzieci i uczniów być pewnym, że o nich pamiętamy, że się o nich troszczymy. Dlaczego to jest tak ważne? Zobaczmy na Psalm 18, wybrany fragment. Fragment 36 wersetu. Twoja troskliwość czyni mnie wielkim. Słowa króla Dawida. Dawid doświadczał troski Boga. I chcąc, żeby następne pokolenia się rozwijały, one potrzebują tą troskę, nazwijmy to, czuć czy odczuwać. Nie wystarczy, że się modlimy, nie wystarczy, że jesteśmy wdzięczni. Oni potrzebują być zapewnieni o tym, że tak jest. Czyli trzeba też nauczyć się to wyrażać, tak żeby do nich dotarło. Jeżeli takie coś im zapewnimy, staną się kimś innym, tak? Urosną. Twoja troskliwość czyni mnie wielkim. Będą mieć o wiele więcej siły, żeby zmierzyć się z tym światem. Dlatego, o ile to możliwe, kiedy moi podopieczni coś przeżywają albo zmagają się z jakimiś trudnościami, to wysyłam pewien sygnał, który uświadamia im, że pamiętam. Wczoraj godzina 23:43 wysłałem SMS-a do jednego z moich przyjaciół ze wspólnoty, jak tam twoje sprawy. Miał trudną sytuację zawodowo-rodzinną, mało czasu, żeby ją rozwiązać. Nie spałem jeszcze, mówię, napiszę, bo się o niego martwię. I odpisał słabo. Dopiero wróciłem z dodatkowej pracy. Dzisiaj nie zdążę już nic zrobić. No i tam później dalsza nasza konwersacja. Rano wsiadłem w samochód, żeby choć w jakimś takim symboliczny sposób pomóc mu dobiec do mety, do której zmierza z wielkim wysiłkiem. Nie wystarczy, że się modlimy o naszych podopiecznych, o nasze dzieci. Warto, żeby byli o tym zapewnieni. Potrzebują tego. Tymoteusz potrzebował od Pawła usłyszeć, że ten jest za niego wdzięczny, że ten się o niego nieustannie modli. Niektórzy z nas są z natury takimi ludźmi, którzy troszczą się o innych, którzy to wyrażają, którzy ciągle pytają, co u ciebie słychać. Ale niektórzy są zupełnie inni. Nigdy takie zdanie nie przeszło im przez gardło. Można się tego nauczyć. Co więcej, warto się tego nauczyć. Niektórzy z nas mają krótki dystans do tego celu, niektórzy bardzo długi. Tak czy inaczej, warto. Mam wątpliwości, czy apostoł Paweł był z natury człowiekiem, który był taki jak dobry tata. Raczej nie wygląda na takiego człowieka. Moim zdaniem był surowym człowiekiem w obejściu z innymi. Ale dzięki wierze poczynił pewne kroki. Wiedział, że dla Tymoteusza to jest potrzebne. Dlatego zamiast mówić mu tylko jako apostoł twarde rzeczy, jak ma się zachować, spełnił swoją rolę ojca, tak, taty, który pociesza Tymoteusza w bardzo trudnej sytuacji, sam będąc wiele cięższy. W ciekawy sposób to wyraża druga część trzeciego wersetu i czwarty. W nocy i we dnie pragnę cię zobaczyć, pomny na twoje łzy, by napełniła mnie radość. Paweł wyraził Tymoteuszowi tęsknotę, przywiązanie i wielkie pragnienie ponownego spotkania. Użył tutaj takiego zdania, pomny na twoje łzy. Była taka sytuacja, w której Paweł żegnał się z Tymoteuszem. To było w Efezie. Paweł spodziewał się, że mogą się już nigdy nie zobaczyć. Nie wiadomo, ale wiedział, że do Efezu raczej już w tym życiu nie wróci, więc kiedy nastąpiło to pożegnanie, wiemy, że Tymoteusz, Paweł widział jego łzy. Czy to był płacz? Może. Może to było tylko zaszklone oczy. Tak czy inaczej, Paweł zauważył to podczas tego pożegnania, tam było wiele więcej osób. Widział, że Tymoteusz płacze z tego powodu, że się rozstają. Myślę, że Paweł nie płakał, bo był innym człowiekiem, nie był tak wrażliwy. Ale tutaj odwołuje się do tamtej sytuacji. Mówi, pamiętam twoje łzy. Tak jak ja jestem ważny dla ciebie, tak samo ty jesteś ważny dla mnie. Dlatego pragnę cię znowu zobaczyć. Wszystko wskazuje na to, że do tego spotkania nie doszło. Ale Paweł pragnął się z nim spotkać i nie tylko pragnął, powiedział to Tymoteuszowi, zapewnił go o tym. Przypomniał mu sytuację, kiedy płakał przy pożegnaniu. Troska Pawła sprawiała, że Tymoteusz rósł. I tego też życzę wam i sobie, byśmy byli w stanie zatroszczyć się o ludzi, na których nam zależy. Tak ten Bóg skonstruował ten świat, że nasze dzieci, a w ramach Kościoła nasi podopieczni, to bardzo ważne osoby. I ufam Bogu, że On pomoże nam stworzyć takie okoliczności, by to wszystko było możliwe. Byśmy stworzyli pewien model czy wzorzec, który jest odbiciem tego, co jest w Bożym Słowie i skutecznie przekazali go następnym pokoleniom. Podsumujmy nasze odkrycia. Pierwsza zasada. Nie będę jej powtarzał, krótko powiem, jak ktoś bardzo chce, a nie zdąży zapisać, to później mogę dać. Aby skutecznie pomóc innym, należy łączyć powagę i miłość. Nie można bazować tylko na jednej z tych dwóch rzeczy. Druga zasada. Bez budowania bliskich, serdecznych relacji nasz wpływ na ludzi jest powierzchowny. Masz dzieci, masz uczniów, masz małą grupę. Naucz się budować bliskie relacje. Nawet jeżeli tego jeszcze nie umiesz, można się nauczyć. Zasada trzecia. Źródłem siły do życia w tym świecie, źródłem siły do służby jest działanie Boga przez Ducha Świętego. A nie to, że lider nas zawsze będzie wspierał, popychał i my pobiegniemy. Nie, to Bóg jest źródłem tych rzeczy. I czwarta, ostatnia. Ojcowska miłość wyraża się w zapewnieniu dzieci czy uczniów o naszej wdzięczności Bogu za nich, ciągłej modlitwie, tęsknocie, trosce i w końcu chęci spotkania się. Jak ty podchodzisz do tej odpowiedzialności, jaką Bóg dał na nasze barki, by zatroszczyć się o następnych? Czy jest coś, czego ty czy ja potrzebujemy się nauczyć, żeby to zadziałało? Na to pytanie możemy odpowiedzieć za chwilę w mniejszych kręgach, a zakończę wykład takim cytatem z Władcy Pierścieni, który mamy też na ekranie. Nie do nas należy panowanie nad wszystkimi erami tego świata. My mamy za zadanie zrobić, co w naszej mocy, dla epoki, w której żyjemy. Wytrzebić zło ze znanego nam pola, aby przekazać następcom rolę czystą, gotową do uprawy. Jaka im będzie sprzyjała pogoda, to już nie nasza rzecz. Jesteśmy w trakcie tej pracy. Pole nie możemy jeszcze przekazać następcom, dlatego że nie jest czystą rolą, gotową do uprawy. Jeszcze trochę pracy przed nami. Więc troszczmy się, róbmy co w naszej mocy, żeby wychować następne pokolenia i ufajmy Bogu, że pozwoli nam to powołanie wykonać.